Także ja nie wiem, czy pamiętacie ostatnim razem, jak w momencie, kiedy usługiwałem na temat Trójcy Świętej. Jest to temat dosyć trudny i taki dość skomplikowany, trzeba przyznać. Wiecie, dlatego że Biblia w jasny sposób nie mówi na temat Trójcy, nie mówi w ogóle takiego czegoś, że jest Trójca, a mimo wszystko jesteśmy w stanie wziąć Słowo Boże i na podstawie Słowa Bożego stwierdzić, że tak, to prawda, rzeczywiście jest Bóg, istnieje w trzech osobach. W osobie Ojca, w osobie Syna i w osobie Ducha Świętego. Także ostatni raz mówiłem na Trójcy, a dzisiaj chciałem mówić na temat jednej z osób Trójcy. Chciałem dzisiaj mówić na temat Ducha Świętego. A jeżeli już chcę tak jakby bardziej szczegółowo się na tym skupić, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat wydarzenia, które znamy pod nazwą Chrztu w Duchu Świętym. Także tematem dzisiejszego rozważania, mogę tak powiedzieć, jest chrzest w Duchu Świętym. Także chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to rozważanie fragmentem ze Starego Testamentu, dlatego że już Stary Testament przepowiadał to, co miało się wydarzyć po wzięciu Pana Jezusa z powrotem do nieba. Zapowiadał mianowicie fakt wylania Ducha Świętego. I to jest zapisane w Księdze Joela. Dla tych, którzy macie Biblię, otwórzmy sobie Księgę Joela, trzeci rozdział. To jest Księga Joela, trzeci rozdział. Od pierwszego wersetu, w zasadzie są tylko dwa wersety, pierwszy i drugi werset, mówią w ten sposób. I wyleję potem Ducha Mego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha Mego w owych dniach. Wiecie, to było takie zadziwiające proroctwo, dlatego że w czasach Starego Testamentu jakby bardzo ograniczona ilość osób miała tak jakby ten przywilej mieć społeczność z Duchem Świętym. A tutaj prorok Joel zapowiada, że nagle przyjdzie taki dzień, gdzie społeczność z Duchem Świętym stanie się rzeczą powszechną. Także jest to bardzo, bardzo taki interesujący temat i wydaje mi się, że w szczególności ten temat powinien być bliski nam, jako że jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Kanadzie. Jesteśmy kościołem, można by że tak powiedzieć, charyzmatycznym. I dlatego ja myślę, że każdy z nas powinien dość dobrze znać ten temat. Co ja niestety zauważyłem, że czasami może brakuje jakiejś takiej, wiecie, usystematyzowanej nauki na ten temat. I wiemy o tym, że jest chrzest w Duchu Świętym, wiemy, że jest to nam potrzebne, a jednak nie do końca wiemy, jak to działa i dlaczego tak jest. Również wiecie, co zauważyłem, co jest też czasami przykre, że są osoby w zborze, które wiedzą o tym, że jest chrzest w Duchu Świętym, wierzą, że coś takiego jest rzeczywiste, że to jest aktualna rzecz, która rzeczywiście może się wydarzyć, a mimo wszystko nie zabiegają o to. Mimo wszystko nie zabiegają o to. A wiecie, biorąc pod uwagę Słowo Boże, w momencie, kiedy zaczynamy studiować Słowo Boże, wydaje mi się, że to jest bardzo błędne podejście. Wydaje mi się, że wiecie, naszym zadaniem jako chrześcijanie, jako odrodzone na nowo dzieci Boże, powinno być właśnie tak jakby dążenie do jak najgłębszej społeczności z Bogiem. Wydaje mi się, że takim ważnym bardzo krokiem właśnie w pogłębieniu naszej społeczności z naszym Panem jest chrzest w Duchu Świętym, a później rozwijanie darów Ducha Świętego, które zatem przychodzą również. Także również, wiecie, czasami, kiedy patrzymy na nasze życie chrześcijańskie, ja przynajmniej to zauważyłem w moim własnym przypadku, że zanim przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, muszę przyznać, że moja służba taka ewangelizacyjna nie była zbyt owocna, mogę powiedzieć. Dlatego, że wiecie, starałem się z całej siły tak jakby iść do ludzi i głosić im Słowo Boże, w jakiś taki sposób wychodzić do nich, bo byłem na nowo narodzoną osobą, ale zanim nastąpił ten moment odrodzenia na nowo, to tak jakby ta służba nie była w stanie tak jakby wynieść się poza jakiś poziom. Czułem, że w jakiś sposób byłem ograniczony. I wiecie, chciałbym właśnie, żebyśmy sobie popatrzyli na temat tego, co Słowo Boże mówi nam na temat chrztu w Duchu Świętym, ale również, zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na takich kilka faktów historycznych. Dlatego, że wiecie co, niektórzy mówią, że w ogóle mówienie językami, prorokowanie, widzenia i chrzest w Duchu Świętym jako taki istniał w czasach starotestamentowych, a potem już nie były te przypadki odnotowane. A tak naprawdę nie jest to potwierdzone historią nawet. Także chciałbym, żebyśmy na początku rzucili sobie okiem, naprawdę dzisiaj krótko będę mówił, także dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie na początku spojrzeli przez kilka chwil na historię, można by tak powiedzieć, w ogóle powstania Kościoła i rozwoju może tak jakby ruchu zielonoświątkowego w czasach współczesnych, jak również na parę wieków pomiędzy. A później zwrócimy naszą uwagę na Słowo Boże i chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów z Nowego Testamentu, które mówią właśnie na temat chrztu w Duchu Świętym, żebyśmy spróbowali poznać ten temat troszeczkę lepiej. Także jeżeli chodzi o historię Kościoła, można powiedzieć, że został on zapoczątkowany właśnie w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty został wylany na zbór. Ja nie wiem, czy przypominacie sobie tą historię. Dla tych, którzy sobie nie przypominają, to pozwólcie, że przypomnę. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus objawiał się swoim uczniom i w momencie, kiedy wstąpił, zanim w ogóle wstąpił do nieba, przekazał im, ażeby zgromadzili się na jednym miejscu i żeby wyczekiwali jakiegoś szczególnego wydarzenia. On im obiecał, w momencie kiedy zwrócimy, potem sobie spojrzymy na te fragmenty w Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus obiecywał apostołom zesłanie im pocieszyciela. I w zasadzie jego ostatnie słowa, zanim został wzięty do nieba, były: teraz zgromadźcie się na jednym miejscu i wyczekujcie, bo po niewielu dniach zostanie wam dane, zostaniecie przeobleczeni mocą z góry. I co się wydarzyło? 120 apostołów, w zasadzie apostołów mężczyzn, Maria, Matka Jezusa tam była, apostołowie tam byli, również inni uczniowie Pana Jezusa, pamiętacie, byli zgromadzeni w górnej komnacie, ale to może sobie przeczytajmy na ten temat. To jest w Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od pierwszego wersetu, mówią nam w ten sposób. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili: młodym winem się upili. Także widzimy, że to wydarzenie zapoczątkowało tak naprawdę dopiero rozwój Kościoła, dlatego że co czytamy później? Później Piotr, który wystraszył się w zasadzie niewiele dni wcześniej zwykłej służebnicy na dworcu domu arcykapłana, kiedy się grzał przy ogniu, nagle występuje przed tłum ludzi i zaczyna głosić Słowo Boże w odwadze. Wydarzyło się coś, co spowodowało wielką przemianę we wszystkich, którzy byli zgromadzeni w górnej komnacie. Słowo Boże nam mówi, że tego dnia nawróciło się 3000 dusz. 3000 ludzi, wyobraźcie sobie? 3000 ludzi. Tak jak nas, powiedzmy, tutaj było, jakbyśmy się pomnożyli razy 10 nagle w ciągu jednego wieczoru. Wyobraźcie sobie, że to musiało być coś naprawdę niesamowitego, coś naprawdę wielkiego. I w momencie, kiedy czytamy Nowy Testament, w momencie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, w momencie, kiedy czytamy w szczególności listy Pawła, widzimy, że objawienie się Ducha Świętego, tak jakby chrzest w Duchu Świętym i znaki temu towarzyszące były rzeczą normalną w kościele pierwszego wieku. Była to rzecz jak najbardziej normalna. Tylko coś się zaczęło później, słuchajcie, dziać. Jak to się stało? Bo słuchajcie, na pewno każdy z was spotkał się z ludźmi, którzy powiedzą, że nie ma takiego czegoś w dniu dzisiejszym jak dary Ducha Świętego. Ja nie wiem, czy spotkaliście się z takim, czy ja przynajmniej pochodzę z takiej denominacji, gdzie byłem tego uczony, że nie ma takiego czegoś jak dary Ducha Świętego. To było kiedyś, to było potrzebne, ale w momencie, kiedy to przestało być potrzebne, teraz już tego nie ma. To tylko taki był start po prostu, żeby taki, wiecie, taki, że to był taki dopalacz, którego Kościół potrzebował na samym początku, także przez pierwszy wiek, jak apostołowie, ci, którzy żyli, tych 120 ludzi, w momencie, kiedy oni żyli, no to rzeczywiście jeszcze się te rzeczy wszystkie objawiały. A potem to już był koniec, nie? Wiecie co, ale ciężko jest bardzo przyjąć tę interpretację w momencie, kiedy spojrzymy tak naprawdę na historię Kościoła. Wiecie, ja użyłem bardzo ciekawą książkę, którą wszystkim polecam do przeczytania. Ona jest zatytułowana Oni mówią innymi językami. Naprawdę, nie wiem, czy mamy ją, Marku, w księgarni teraz, czy ona już poszła, ale nie ma jej. No ja naprawdę, słuchajcie, jeżeli jesteście w stanie ją zdobyć, naprawdę polecam przeczytanie jej, dlatego że ona dużo mówi właśnie na temat chrztu w Duchu Świętym i w ogóle na temat mówienia językami. I wiecie, w momencie, kiedy czytałem tą książkę, jak również korzystałem z innych materiałów, zauważyłem, że w zasadzie co się wydarzyło w późniejszych latach w pierwszym i pod koniec pierwszego i w drugim wieku naszej ery, ze względu na to, że niektórzy zaczęli się obawiać tak jakby ekscesów związanych z darami Ducha Świętego, zostały one przez niektórych napiętnowane w bardzo negatywny sposób. Tak jak pamiętacie, jak apostoł Paweł pisał do zboru w Koryncie. Pamiętacie? To był, tak powiem, bardzo duchowy zbór, ale on ich napominał. Dlatego, że oni w niewłaściwy sposób używali darów Ducha Świętego. I tak jakby to tam w kościele po pewnym czasie stało się taką normą, że zaczęto po prostu mieć takie nieprzychylne zdanie na temat przejawów działania Ducha Świętego, a w szczególności jeżeli chodzi o mówienie językami. W momencie, kiedy studiujemy historię Kościoła, widzimy, że już w drugim wieku można powiedzieć, że działanie Ducha Świętego lub objawianie się Ducha Świętego w wielu zborach wygasło. I pojawił się taki ruch, którego liderem był Montanus. I oni się nazywali, ci ludzie się nazywali, w ogóle ten ruch nazywał się montanizmem, w którym właśnie objawiały się charyzmaty Ducha Świętego. Naprawdę w potężny sposób. I to się, wiecie co było ciekawe, że w tym czasie właśnie rozpoczęło się przebudzenie wśród tych ludzi. Niestety wiele innych sąsiednich kościołów potępiło ten ruch, także ten ruch dość szybko wyginął, ale potem w momencie, kiedy zwracamy się do pism, które zachowały się z dawnych czasów, widzimy, że patrzcie, już w IV wieku był człowiek, który nazywał się Święty Pachoniusz. Był to w zasadzie założyciel pierwszego zakonu, można by tak powiedzieć, ale wiecie co? To był również człowiek, który miał wielką, bardzo bliską relację z Bogiem i z zapisów na jego temat wynika, że on nigdy w życiu nie uczył się łaciny ani greki, a mimo to świetnie nimi władał. Że tak jakby Duch Święty poddawał mu, tak jakby nauczył go łaciny i greki w przecudowny sposób. To samo było miejsce, słuchajcie, w XIV wieku. Był człowiek, który się nazywał Święty Wincenty Terrera, który również mówił językami, których nigdy nie znał. Podobnie, słuchajcie, w XVI wieku był misjonarz, który miał na imię Franciszek Xavier, który głosił Słowo Boże na terenie Azji. W momencie, kiedy on udał się do Hindusów i do Japończyków, on się z nimi porozumiewał, pomimo tego, że nie znał tych języków. Tak jakby było to z zapisów historycznych, już nawet w starożytnych czasach, i to są tylko niektóre z przykładów, które ja podaję, już jeszcze w tamtych czasach nadal objawiał się Duch Święty. W momencie, kiedy czytamy historię na temat tego, jak następowało przebudzenie w jakimś narodzie lub na jakimś obszarze, czytamy na temat tego, że ludzie mówili w innych językach, że zaczynali prorokować, że Duch Święty w przedziwny sposób dotykał się różnych narodów. W momencie, kiedy już przesuniemy się do czasu poreformacyjnego, widzimy, że te wydarzenia stały się coraz częstsze, coraz bardziej powszechne, stawały się wydarzenia związane właśnie z wylaniem Ducha Świętego. Na przykład podczas przebudzenia jensenitów, kwarków i metodystów, to było takie jedno z wielkich przebudzeń, człowiek, który opisywał te przebudzenia i również był częścią tych przebudzeń, on miał na imię William Braithwaite, on pisał tak: otrzymywaliśmy wylanie ducha i on sam się dziwi, i mówiliśmy innymi językami. Tak jakby on nie wiedział, oni sami naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje, ale te fakty były udokumentowane. Tak samo, jeżeli chodzi w ogóle o ilość zapisów związanych z obcymi językami występującymi w Kościele, najwięcej z nich zachowało się z XVIII i z XIX wieku. Na przykład w 1830 roku była taka młoda dziewczyna, która chciała być misjonarką, ona miała na imię Mary Campbell, ona była Szkotką. Podczas spotkania modlitewnego, kiedy ona była właśnie wysyłana na misję, ona zaczęła mówić jakimś dziwnym językiem. Wszystkich to bardzo zdziwiło, ale oni to odebrali jako znak od Boga, że ona była wyposażona na misję, tak jak w przeszłości, że znała jakiś język, którym mogła się posługiwać. W 1834 był pastor Edward Irving i on powiedział, że podczas takiego małego przebudzenia u niego w kościele ludzie też zaczęli językami mówić. To samo w Stanach Zjednoczonych w 1854 roku jest opisane wydarzenie, gdzie podczas jednego z nabożeństw jeden ze starszych zboru zaczął mówić językami, a drugi zaczął go tłumaczyć. Także wiecie, to były precedensy. W zasadzie takie rzeczy nie miały wtedy miejsca. Również w 1973 roku, ja nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku, nazywał się Dwight Moody, D.L. Moody College, on jest w Chicago, się znajduje, to jest założycielem tego. On w organizacji YMCA głosił słowo, słuchajcie, do grupy studentów i po wygłoszeniu tego słowa, co się stało z tymi studentami, tak jakby przyszło na nich przebudzenie. Oni zaczęli pokutować, zaczęli się modlić, zaczęli wołać do Boga i również udokumentowane jest, że niektórzy z nich zaczęli się modlić językami. Oni tak, byli powalani tak jakby mocą Ducha Świętego. Tak samo w 1870 jest opisane również inne zapisy, wiele różnych innych zapisów tego, jak Duch Święty był wylewany na kościoły w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie też, również to nie było, wydarzenia te nie były tylko i wyłącznie związane z Anglią czy ze Stanami Zjednoczonymi. W momencie, kiedy, nie wiem, czy czytaliście historię Demosa Szakariana, nie wiem, czy słyszeliście, na pewno słyszeliście, to on założył tą organizację biznesmenów pełnej Ewangelii. On był Ormianinem i w latach 80. XIX wieku na terenie Armenii pośród prezbiteria nastąpiło wielkie przebudzenie zielonoświątkowe. Naprawdę, słuchajcie, to było wielkie przebudzenie zielonoświątkowe i ja nie wiem, czy jeżeli studiujecie historię, ja nie wiem, czy wiecie, że na przykład Ormianie zostali wymordowani przez Turków. Ja nie wiem, czy studiuję. To był pierwszy tak zwany genocide, pierwsze ludobójstwo współczesne. Do tej pory Turcy się, słuchajcie, tego strasznie się sądzili, że to ludobójstwo jest napiętnowane, ale to było pierwsze współczesne ludobójstwo. I wiecie, i w jaki sposób Szakarian wraz ze swoją rodziną znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Duch Święty poprzez proroków ostrzegał ich. Duch Święty poprzez proroków ostrzegał ich. Uciekajcie, dlatego że przychodzą na was trudne chwile. Ci, którzy uciekli, uszli z życiem. Wiecie, co też jest interesujące? To również jest przez Szakariana opisywane, że w latach 50. XIX wieku, wyobraźcie sobie, że w samym sercu Rosji, carskiej Rosji, pośród kościoła prawosławnego powstało po przebudzenie. Było w ogóle przebudzenie zielonoświątkowe, wyobraźcie sobie. I Szakarian sam pisze o braciach z Rosji, o prorokach z Rosji, którzy przyjeżdżali do nich, którzy ich odwiedzali i przychodzili do nich ze słowem. Także widzicie, to możemy powiedzieć, że w zasadzie na przestrzeni wieków działanie Ducha Świętego lub fakt, że ludzie byli chrzczeni, że tak powiem, w Duchu Świętym, nie zanikło. Są ku temu zapisy. Jest to zapisane. Jest to udokumentowane, słuchajcie. Nawet jeżeli weźmiemy, słuchajcie, John Wesley. Ja nie wiem, czy on jest założycielem ruchu metodystycznego. To też był bardzo, naprawdę był wielkim mężem Bożym i on był ojcem jednego z przebudzeń, jak również był tak jakby ojcem ruchu metodystycznego, był założycielem kościoła metodystycznego. W momencie, kiedy czyta się jego zapisy, słuchajcie, zapisy z czasów jego ewangelizacji, co je charakteryzowało, to było to, że ludzie pokutowali ze swoich grzechów, ale również zstępował na nich Duch Święty, słuchajcie, i są zapisy o tym, że oni mówili również innymi językami. Sam Wesley, słuchajcie, metodysta, pisał o tym, że on również wierzy w te niewysłowione westchnienia, których nikt nie rozumie. Że to po prostu nasz duch po prostu wzdycha do naszego Pana w niewysłowionych westchnieniach. I słuchajcie, w ogóle po śmierci Wesleya, jeżeli chodzi o metodystów, ten ruch, że tak powiem, bardzo się tak, wiecie, skostniał. A spośród nich, że tak powiem, wyrwali się kilka grup właśnie metodystycznych, którzy właśnie to głosili. Głosili tak jakby to drugie uświęcenie. Głosili, że potrzebne jest, słuchajcie, na człowieka wylanie Ducha Świętego i potrzebne jest właśnie, żeby ludzie mogli tak jakby mieć lepszą relację z Bogiem, być bardziej aktywni w służbie. Jeżeli w ogóle chodzi o współczesny kościół zielonoświątkowy, historia jest dość interesująca, dlatego że wszystko rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć, że jednym z takich pierwszych ojców, w zasadzie ojcem ruchu zielonoświątkowego był metodystyczny kaznodzieja, który miał na imię Charles Perham. Po polsku już mamy Perham się nazywa, ale powiedzmy Perham się nazywa, nie? Żeby nam było łatwiej zapamiętać. I on, słuchajcie, pragnął naprawdę gorąco takiej bliskiej relacji z Bogiem. Naprawdę pragnął, czytał, słuchajcie, pisma Wesleya, czytał Słowo Boże i pragnął tak jakby na nowo, żeby przeżyć pięćdziesiątnicę, słuchajcie. On naprawdę tego pragnął. Słuchajcie, i skupił się i postanowił tak jakby ku temu dążyć. Wraz ze swoją żoną we wrześniu 1900 roku udali się do miasta Topeka w Kansas i wynajęli taki bardzo śmieszny domek, który się nazywał Kaprysem Stone'a. Dlaczego to się tak nazywa? Dlatego, że Stone był bardzo zamożnym mieszkańcem tamtego miasta. Także ponieważ był bardzo zamożny i miał dużo pieniędzy, postanowił sobie wybudować piękny dom. Także wybudował pierwsze piętro tego domu z jakimiś gankami, schodami, kominkami, słuchajcie, zakręcanymi. Ale jak wybudował parter, to mu się skończyły pieniądze. Nie? Także z sosny dokończył drugie piętro i ten budynek po prostu bardzo śmiesznie wyglądał. Nie? I ludzie miejscowi na niego mówili właśnie, określali go mianem Kaprysem Stone'a. I wraz z grupą studentów, zebrał ten Perham, zebrał wokół siebie grupę studentów i zamieszkali, słuchajcie, w tym domu. On to nazwał, że to jest szkoła biblijna. Mówił, słuchajcie, że on tam nie pobierał żadnych opłat, tylko każdy, ile mógł, to dawał na swoje utrzymanie. Oni tam, słuchajcie, krowę mieli, to się nią opiekowali, doili ją, żeby im jeść dawała, myli gary, sprzątali i większość swojego czasu spędzali na modlitwie i na czytaniu Słowa Bożego, na studiowaniu Słowa Bożego i na modlitwie, ażeby właśnie dociec do tego, w jaki sposób mogliby przeżyć na nowo dzień pięćdziesiątnicy. I wyobraźcie sobie, że kiedy się tak modlili przez parę miesięcy, punkt przełomowy przyszedł w noc sylwestrową 1900 roku, kiedy studenci szkoły kilka dni wcześniej odnaleźli fragmenty, w szczególności w Nowym Testamencie, które były zapisane w Dziejach Apostolskich, które mówiły bezpośrednio na temat chrztu w Duchu Świętym. Podzielili się z tym swoim szefem szkoły, nie, tym Perhamem, nie, i oni rozpoczęli gorące modlitwy o to, ażeby Bóg tak jakby im się przez to objawił, żeby tak jakby oni wierzyli, że znaleźli tak jakby wiedzieli, co Słowo Boże mówi na temat tego chrztu w Duchu Świętym, którego tak bardzo tak bardzo pragnęli. I wiecie co, jak już skończę tą historię Kościoła, to wrócimy sobie do tych fragmentów i przeczytam wam te fragmenty, które właśnie oni znaleźli i przeczytamy sobie, co one mówią. I wyobraźcie sobie, że w noc sylwestrową właśnie 1900 roku jedna z sióstr, jedna z tych studentek, która tam była, ona miała na imię Agnes Osman, przyszła do Perhama i mówi tak, słuchaj, Słowo Boże mówi, że apostołowie chodzili, nakładali ręce, bądź kiedy nałożyli ręce, to zdemował Duch Święty i oni byli szczeni w Duchu Świętym. No to ten Perham mówi, nie chciał tego na początku zrobić z wahaniem, tak jakby podszedł do niej, ale mówi, no skoro pragnie, no tak zrobił. I mówi, z tego zapisu wynika, że w momencie, kiedy tylko nałoży na nią ręce i kiedy zaczął się na nią modlić, zstąpił na nią Duch Święty i ona po prostu w cichy sposób zaczęła wołać do Boga w nieznanym języku. Wszyscy byli bardzo zadziwieni i w zasadzie od tego momentu datuje się powstanie współczesnego kościoła zielonoświątkowego, jak i teraz znamy. Dlatego, że co się stało po tym wydarzeniu? Studenci wszyscy zaczęli pragnąć tego. Wszyscy naprawdę zapragnęli na nowo to przejść, dlatego że zauważyli, co się stało z życiem tej kobiety. Wszyscy tego zapragnęli, byli ochrzczeni w Duchu Świętym. Tylko co się wydarzyło, słuchajcie? Oni poszli do swoich sąsiadów, do okolicznych kościołów, ażeby im ogłosić to, co się wydarzyło i zostali z tego powodu prześladowani wszyscy. Także wiecie, w bardzo szybkim trybie szkoła została zamknięta, budynek został sprzedany. No, wszyscy studenci ulegli rozproszeniu. Ten Perham próbował jeździć po Stanach Zjednoczonych, żeby udało się do różnych kościołów, słuchajcie, próbował, że tak powiem, przekonywać, że słuchajcie, że to jest realne, że Dzień Zielonych Świąt to była rzecz, która również nam jest dana, ale słuchajcie, nikt go nie chciał słuchać. Nikt go nie chciał, przepędzali go, uznawali go za heretykę i w ogóle. I w pewnym momencie, kiedy trochę upadł na zdrowiu, udał się do miejscowości, która się nazywa El Dorado Springs i tam to jest taka miejscowość uzdrowiskowa. Także poszedł tam było dużo chorych ludzi i w momencie, kiedy się tam znalazł, to on oczywiście głosił na temat Ducha Świętego, jak również głosił uzdrowienie, słuchajcie. Głosił, że Bóg uzdrawia, że Bóg jest realny. I rzeczywiście, Bóg się przyznawał, słuchajcie, do jego działalności. Na początku tam przychodziło kilka osób, a potem wszyscy, tłum się dookoła niego gromadził. I wśród tych ludzi, słuchajcie, była taka kobieta, która była niewidoma. Ona straciła, na jedno oko była całkowicie niewidoma, na drugie miała operację, także nie mogła dojść do siebie. I kiedy usłyszała o tym, że on organizuje tam nabożeństwo, oczywiście się tam udała, przyszła, poprosiła o modlitwę i zdarzył się wielki cud, dlatego że ona całkowicie odzyskała wzrok. Całkowicie, tak jak nie mogła przedtem patrzeć na światło, to ją oślepiało, bolało, ją odczuwała ogromny ból, mówi, że bez bólu mogę patrzeć na światło. Dla niej to było po prostu, to było coś niesamowitego, to był wielki dowód po prostu działania mocy Bożej. Ona, słuchajcie, zaraz potem zaprosiła go do siebie do domu, on przyjechał do niej do domu, zaczął znowu głosić Słowo Boże, to już się wtedy zaczęły tłumy zgromadzać, słuchajcie. Jakaś działka była obok, to tam namiot mu wystawili, on tam głosił dalej Słowo i od tego momentu jego tak jakby przesłanie zaczęło mieć posłuch pośród ludzi. I w końcu w 1905 roku on założył następną szkołę biblijną w Houston w Teksasie, gdzie jednym z jego studentów stał się murzyn, który miał na imię Seymour, na nazwisko Seymour miał. William Seymour się nazywał. I w zasadzie w momencie, kiedy on trafił do tej szkoły, kiedy został ochrzczony w Duchu Świętym, wziął walizkę i wyjechał, słuchajcie, do San Francisco. Wyjechał do San Francisco. Co jest szczególne w tamtym czasie, że to również był czas, kiedy to miasto przeżyło wielkie trzęsienie ziemi. Także to było też charakteryzujące, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Także ten człowiek udał się do jednego z murzyńskich kościołów w tym mieście, do malutkiego kościółka, i wygłosił chyba dwa kazania na temat chrztu w Duchu Świętym. Kiedy następnego dnia przyszedł, żeby znowu głosić, to drzwi były zamknięte, nie? I powiedzieli, że oni nie chcą, żeby tam przechodził. Ale słuchajcie, jedna siostra była tak bardzo dotknięta jego słowami, że postanowiła zaprosić go do siebie. I powiedziała mu, słuchaj, przyjdź do mnie, będziesz u mnie w domu głosił, nie? No i on tak zrobił, słuchajcie. Przyszedł do niej do domu i zaczął głosić, nie? Zaczął. I Znowu Bóg potwierdzał to, co on głosił, chrztem w Duchu Świętym. Ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym, słuchajcie. Duch Święty w potężny sposób był wylewany na wszystkich, którzy się w tym domu znajdowały. To był, słuchajcie, z tego, co jest napisane, wynika, że to był stary dom, słuchajcie. I na początku przychodziło parę osób, potem znowu był tłum, było tak strasznie dużo ludzi w tym domu, że oni nie byli się w stanie pomieścić. I kiedy Duch Święty na nich wstępował, kiedy oni zaczynali śpiewać, klaskać i tańczyć, słuchajcie, to po prostu cały budynek się trząsł, aż do takiego stanu go doprowadzić, że ten budynek się rozwalił. Komu się nie stało, nic nie stało, ale musieli szukać nowego miejsca na to, żeby się zgromadzać. I wyobraźcie sobie, że znaleźli budynek, który znajdował się przy 312 Azusa Street w San Francisco. Na pewno wielu z was słyszało ten adres. To była w zasadzie taka stajnia. To był taki zwykły, słuchajcie, drewniany budynek, gdzie oni poukładali beczki, na tych beczkach położyli deski. To im służyło za kościół. W zasadzie to był ich kościół, to były ich ławki, to był ich kościół. I mówi się, z tego co jest napisane, wynika, że Seymour po prostu siedział w tym zborze i cały czas ten zbór był pełen ludzi. Tam się przewijały, słuchajcie, setki ludzi. Dziennie przychodziły setki ludzi. Co jest ciekawe, że to się działo na terenie wielkiego miasta, na terenie San Francisco, także oni tam normalnie reporterów wysyłali, którzy opisywali te wydarzenia, opisywali, co się tam działo. Także wiecie, ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym, objawiały się dary prorocze, były naprawdę potężne uzdrowienia. Wieść o tym przebudzeniu rozniosła się naprawdę po całym świecie. Ludzie z całego świata zaczęli się zjeżdżać właśnie do San Francisco, żeby doświadczyć tego, co było tak jakby na nowo czynione. I z historii wynika, że całe to przebudzenie trwało około 3 lat, około 1000 dni. 1000 dni trwało to przebudzenie. Niektórzy mówią, że po prostu, że oni po prostu działali w ten sposób, że ten Seymour tylko działał w ten sposób, że oni po prostu się modlili. Oni cały czas spędzali na modlitwie i pozwalali, ażeby Duch Święty ich prowadził. Tam również, jeżeli zaczniecie się bardziej interesować, występowały tam pewne niedociągnięcia podczas tej działalności i w zasadzie po pewnym czasie ten kościół się rozpadł, Seymour poszedł, założył zbór w innym miejscu, ale skutek tego przebudzenia na Azusa Street rozniosło się po całym świecie. Na pewno, słuchajcie, słyszeliście o tym, jak na początku XX wieku do Polski przyszło to przebudzenie. Na terenie Anglii, na terenie Szwecji ono się wydarzyło, na terenie Szkocji. Cały w zasadzie świat został dotknięty tym wielkim, wielkim, wielkim przebudzeniem. I teraz do tej pory wydaje mi się, że możemy, słuchajcie, doświadczać skutki tego przebudzenia. Zauważcie, wiecie co chciałem zauważyć, że w momencie, kiedy patrzymy na historię i czytamy, kiedy objawiał w ten sposób się Duch Święty, kiedy on się objawiał? Objawiał się wtedy, kiedy było przebudzenie pośród narodu, kiedy ludzie szukali Boga, kiedy przychodzili, kiedy pokutowali z grzechu, kiedy szukali Boga, wtedy przychodził Bóg do nich w ten sposób. Kiedy byli zgromadzeni na jednym miejscu. Słuchajcie, są historie ludzi, którzy samotnie przeżywali chrzest w Duchu Świętym. Są historie, kiedy przeżywali razem chrzest w Duchu Świętym. Ale było to miejsce, że w momencie, kiedy ktoś przeżył chrzest w Duchu Świętym, już nie był później taki sam. Ja myślę, słuchajcie, że każdy z nas powinien pragnąć tego. Jeżeli ktoś tego nie pragnie, to wiecie, naprawdę zachęcam do tego, żeby przestudiować Słowo Boże. Co Słowo Boże na ten temat mówi? Dlaczego to jest, słuchajcie, tak bardzo ważne? Wiecie co? Chciałbym, żebyśmy zwrócili nasze oczy na Nowy Testament i przeczytali sobie fragmenty w Nowym Testamencie, w szczególności w Dziejach Apostolskich, które mówią nam na temat chrztu w Duchu Świętym. Zanim się w ogóle do nich zwrócimy, słuchajcie, otwórzmy sobie pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian to jest 14 rozdział. Przeczytam kilka wersetów. Jest napisane tak. To jest 14 rozdział od 26 wersetu. Apostoł Paweł pisze w ten sposób. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, innym objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. A jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a nie, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni osądzają. A jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są podane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty w zgromadzeniach milczą, no i w zasadzie możemy, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. I teraz pójdźmy, w zasadzie możemy w tym momencie zakończyć. Także w zasadzie to w tym fragmencie nie ma nic szczególnego. Czytaliśmy go wszyscy, ale wiecie, co jest zadziwiające? Że dla apostoła Pawła to nie było niczym nadzwyczajnym, że takie rzeczy się działy. To było dla niego jak najbardziej rzeczą normalną, że członkowie zboru mówią językami, że członkowie zboru mają dar wykładu języków, że członkowie zboru prorokują. Wiecie, przed czym on ich przestrzega, żeby wszyscy naraz tego nie robili? Żeby się wszyscy nie pchali. Czy to nie jest zadziwiające, że on ich nie gromi, że to robią? Tylko napomina ich, żeby wszyscy nie robili tego naraz, żeby zachowali porządek? Wiecie co, dla mnie to było takim wielkim zachęceniem, że ja wierzę, że to jest dla nas również wskazówką, że Bóg chce, ażebyśmy wszyscy operowali w darach Ducha Świętego. Żebyśmy wszyscy, słuchajcie, przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Pójdźmy sobie do następnego fragmentu. Jeżeli chodzi o zapowiedź wylania Ducha Świętego, wiecie, niektórzy mówią, że chrzest w Duchu Świętym następuje w momencie nawrócenia. W momencie, kiedy człowiek narodza się na nowo, wtedy jest ochrzczony w Duchu Świętym. Jest takiego rodzaju nauka i są wersety, które są używane na poparcie tej tezy. Ale w momencie, kiedy zaczynamy studiować Słowo Boże, widzimy, że tak naprawdę nie jest. Że są to wydarzenia, które tak naprawdę są od siebie odrębne. Zwróćmy się, słuchajcie, do Ewangelii Jana, do 14 i do 15 rozdziału. Tam Pan Jezus obiecuje swoim uczniom zesłanie Ducha Świętego. To jest Ewangelia Świętego Jana 14:26 i 13:26 mówi dokładnie to samo. Jest napisane tak. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Przeczytajmy sobie też 13:26, skoro już czytamy z blisko. A Jezus mu odpowiedział. Ups, coś mi się pomyliło. Przepraszam, coś mi się pomyliło. Czekajcie, to chyba był 15:26. Okej, 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Czyli Jezus mówi o czymś, co zostanie im posłane po tym, jak on już zostanie zabrany. I zobaczcie, jest też wydarzenie, które jest opisane w Dziejach Apostolskich, kiedy Pan Jezus jest już zabierany w zasadzie do nieba, jest napisane w ten sposób. W pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, jest napisane tak. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I to są w zasadzie ostatnie słowa, które Pan Jezus do nich wypowiedział. Czyli mówił o czymś, co się wydarzy w przyszłości. I wiecie co? To nie był moment na nowonarodzenie, dlatego że w momencie, kiedy zwrócimy się do Ewangelii Jana, czytamy, jak Pan Jezus tchnął na nich i powiedział, weźcie Ducha Świętego. Według zapisów biblistów wynika, że nowonarodzenie i chrzest z Duchem Świętym są dwoma odrębnymi zupełnie od siebie wydarzeniami. Także widzimy, że z historii Kościoła wynika, że apostołowie 120 oczekiwali w górnej komnacie, nastąpiło wielkie wylanie Ducha Świętego, wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, mówili innymi językami, stąpiły na nich ognie, jak czytamy. I co się wydarzyło, słuchajcie, dalej? Dalej w momencie, kiedy czytamy na temat tego, co robili apostołowie, czytamy ponownie na temat tego, co się działo. Czytamy ponownie, że ktokolwiek usłyszał Słowo Boże, był chrzczony w Duchu Świętym. Było to rzeczą normalną. Pójdźmy sobie do Dziejów Apostolskich, do 5, do 8 rozdziału. Jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Możemy sobie przeczytać od 5 wersetu. Dzieje apostolskie, 8 rozdział od 5 wersetu. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. W ogóle zanim pójdziemy dalej. Wiecie, ta historia trochę mi przypomina to, co się wydarzyło właśnie z Seymourem i właśnie z jego szkołą. Dlatego, że w momencie, kiedy nastąpiło prześladowanie, oni wszyscy się rozproszyli. Tak samo tutaj. Filip uciekał z Jerozolimy, dlatego że nastąpiło prześladowanie. Apostołowie się rozproszyli, słuchajcie. Ludzie zaczęli uciekać. I to w pewnym sensie w zadziwiający sposób doprowadziło do tego, że więcej osób mogło mieć możliwość usłyszeć o Ewangelii o Panu Jezusie. Ale kiedy Filip głosił Słowo Boże, zobaczcie, co się działo. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. I w zasadzie można powiedzieć, że no to co, no to super. No to w takim razie widzimy tutaj, że co, że oni byli ochrzczeni w Duchu Świętym? Widzimy, że nie. Co się wtedy wydarzyło? W momencie, kiedy Filip trafił do Samarii, on zwiastował im Słowo Boże i oni naradzali się na nowo. To był fakt na nowo narodzenie. Było wiele radości w tym mieście, słuchajcie. Było wiele radości w tym mieście. Nawet tam jest potem opisana historia tego Szymona Czarnoksiężnika. Jest napisane tak. W mieście, a był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego, a wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która nazywa się Wielka. Liczyli się z nim dlatego, że miał od dłuższego czasu wprawiał ich zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Czyli ludzie dawali się ochrzcić. Tak jak słuchajcie, eunuch, kiedy go spotkał po drodze, czekajcie, skąd on tam jechał? Nie pamiętam, skąd on jechał. Na pewno nie pamiętam, skąd on jechał. Nie jestem pewien, czy z Jerozolimy, chyba gdzie indziej on był. To on był na terenie tej z Gazy chyba. Czekaj. Anyways. W każdym razie, kiedy spotkał się z eunuchem, eunuch przyjął Pana Jezusa Chrystusa i przyjął chrzest. Nawrócił się, narodził się na nowo. To samo zaczęło się dziać w Samarii. Filip przychodzi, zaczyna głosić, ludzie są chrzczeni, ludzie się nawracają na nowo. I patrzcie, co się dzieje. Od 14 wersetu jest napisane tak. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich jeszcze nie zstąpił. Bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A potem jest napisane, a gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Dzisiaj tak się zastanawiałem, dlaczego Szymon przyniósł im pieniądze? Po co tam w ogóle poszedł? On musiał coś zobaczyć, słuchajcie, czego nie zobaczył za czasów Filipa. Ludzie za czasów Filipa naradzali się na nowo, ale w momencie, kiedy Piotr i Jan wkładali ręce na ludzi, działy się dziwne znaki, działo się coś nowego. Zstępowała na nich moc Boża. Oni byli chrzczeni w Duchu Świętym. I właśnie tego ten czarnoksiężnik pragnął. Dlatego, że widzicie, on miał pozycję wtedy i wprawiał w zachwyt ludzi, a tutaj nagle przyszli ludzie, którzy jeszcze większy zachwyt wprowadzali i on też tego zapragnął, słuchajcie. Także widzimy, to jest jeden z takich, można domniemać, jeden z zapisów, który o tym mówi. Inny z zapisów, słuchajcie, jest opisany w w Dziejach Apostolskich, który opisuje nam nawrócenie Saula. Ja nie wiem, czy pamiętacie, opowiem tak pokrótce tą historię. Saul prześladował chrześcijan, jak o tym wiemy, i był w drodze do Damaszku, kiedy objawił mu się Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus objawił mu się w światłości, przemówił do niego i mówił: Saul, dlaczego ty mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. On właśnie jechał do Jerozolimy, żeby wtrącać do więzienia dzieci Boże. I wiecie co? I według biblistów to określa nam moment nawrócenia Saula. Dlatego, że on już inny był. On już nie prześladował chrześcijan, dlatego że w momencie, kiedy Duch Święty przemówił do jednego z apostołów, który znajdował się w Damaszku, który do niego przyszedł, on już go do więzienia nie chciał wtrącać. On go słuchał, słuchajcie. Ten człowiek był już na nowo narodzony. I zobaczcie, co się stało. Kiedy Korneliusz, nie Korneliusz, tylko, czekajcie, jak on się nazywał? Darn, zgubiłem go. Do Ananiasza. Kiedy Ananiasz do niego przyszedł w 17 wersecie 9 rozdziału, jest napisane tak. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, bracie Saulu. To już nie był Saul, który go prześladował, tylko to był już jego brat. Czyli to był, słuchajcie, człowiek narodzony na nowo z ducha. I patrzcie, co się dalej dzieje. Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego łuski, jakby łuski, i przejrzał, i wstał, i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagodze Jezusa, że On jest Synem Bożym. Zobaczcie, wydarzyło się z Nim dokładnie to samo, co się wydarzyło z Piotrem. W momencie, kiedy otrzymał chrzest w Duchu Świętym poprzez włożenie rąk Ananiasza, miał moc i siłę, autorytet do tego, żeby iść i zwiastować Słowo Boże w synagodach Żydów. W odwadze, słuchajcie. Kolejny przykład, słuchajcie, to jest opisane w 10 rozdziale. To jest też bardzo, bardzo niedaleko. To jest 44 do 48, Dzieje Apostolskie 44. Ja nie wiem, czy przypominacie sobie następną historię o Korneliuszu. Pamiętacie historię o Korneliuszu? To było następne, słuchajcie, szokujące wydarzenie w historii Kościoła. Dlatego, że tak jak Filip poszedł do Samarii, do tych nieczystych, brzydkich Samarytan, to oni jeszcze byli w stanie ich jakoś tak w miarę zaakceptować, no bo tak byli w miarę do siebie zbliżeni, nie? Ale Bóg kazał Piotrowi iść do Korneliusza. Pamiętacie, kim był Korneliusz? To był Rzymianin, słuchajcie. To był dla niego poganin. To był nieczysty człowiek. Bóg mu pokazuje wielkie prześcieradło ze zwierzętami. Mówi: zażynaj i zjadę, ja nie będę jadł świni, Panie Boże, bo ja jestem Żyd, nie? A mówi: jak ci mówię, że czyste, to jedz, nie? I patrzcie, i co się stało? Idzie do domu Korneliusza i patrzcie, co apostoł Paweł do nich mówi. Kiedy głosił im Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, cały dom Korneliusza się zgromadził, o nim głosił Ewangelię, mówi do nich słowa Pana Jezusa, w 44 rozdziale, zobaczcie, co jest napisane. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, iż na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Dlaczego się zdumiewali? Coś musieli zobaczyć albo usłyszeć, słuchajcie. Zobaczyli to samo, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy w Górnej Komnacie. Zobaczyli, jak ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym. 15 do 17 apostoł Paweł, słuchajcie, musiał jechać do Jerozolimy i zdać z tego sprawę. Zobaczcie, co jest napisane. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? Wiecie, wielkie wydarzenie, że tak jakby, że na pogan również został wylany Duch Święty i również, no, było to częścią, jest to również naszym udziałem w tym momencie. Też jeszcze jedno bardzo interesujące wydarzenie jest opisane w 19 rozdziale. w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ja nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak apostoł Paweł znalazł się w Efezie. Spotkał tam grupę nowonarodzonych osób. Spotkał uczniów Jana, którzy już słyszeli o Chrystusie, którzy byli uczniami, tak że tak powiem, Pana Jezusa Chrystusa. Ale patrzcie, co jest o nich napisane. To jest 19 od pierwszego. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych z uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaniecie ochrzczeni? Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imieniu Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich duch i mówili językami i prorokowali. Kolejny znak, słuchajcie, działania Ducha Świętego. Widzimy, że w momencie, gdziekolwiek udawali się apostołowie, czy to był, słuchajcie, Piotr i Jan, czy to był, słuchajcie, apostoł Paweł, ich działalności, słuchajcie, towarzyszył chrzest w Duchu Świętym. Ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym. Dlaczego, słuchajcie, to jest tak ważne? Dlaczego ważne jest chrzest w Duchu Świętym? Ja, słuchajcie, wierzę, że tak samo jak w dniu Pięćdziesiątnicy, tak samo jak wtedy na Azusa Street, to wielkie przebudzenie, słuchajcie, jest na wyciągnięcie ręki. To jest, słuchajcie, na wyciągnięcie ręki. Dla każdego jednego z nas jest to dane. Ja wierzę, że Bóg pragnie, żeby Kościół był obdarzony, słuchajcie, mocą z góry. Ja wierzę, że Bóg pragnie, żeby każdy z nas, słuchajcie, zaczął, słuchajcie, mocniej działać. Jeżeli, słuchajcie, byliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, żebyśmy pielęgnowali to, żebyśmy dbali o to, słuchajcie. To jest bardzo wielka rzecz, która nam została dana. Słuchajcie, w momencie, kiedy czyta się czy historie, słuchajcie, mężów bożych, czy nawet świadectwa różnych ludzi, czyta się o ludziach, którzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym, ale w momencie, kiedy nie pielęgnują tego, słuchajcie, co im po tym? To tak samo, jak ja bym dostał, słuchajcie, no nie wiem, od mojej żony nowy zegarek i bym go nigdy nie nosił, tylko bym na półce go położył. Po co mi ten zegarek? Po co ona mi go kupowała? Po co mi ten dar? Nie mam zegarka, widzicie, muszę powiedzieć, że mi kupiła zegarek. Może zacznę nosić, nie? Ale wiecie, Bóg nam daje potężny dar. Ja myślę, że ja wierzę naprawdę szczerze, słuchajcie, że Bóg składa w nasze dłonie potężny dar. Ja, słuchajcie, wiele widzeń w życiu nie mam, już mówiłem to nieraz tutaj. Miałem jedno widzenie, które do końca życia będę pamiętał, że widziałem zastawiony sowicie stół, słuchajcie. I Bóg mówił do mnie, idź i jedz, możesz jeść do syta, ale to od ciebie zależy, ile będziesz chciał, ile chcesz, tyle zjedz. To jest wszystko dla ciebie. Ja myślę, że Bóg powołuje każdego z nas, żebyśmy korzystali z tego daru. Żebyśmy pielęgnowali ten dar. Słuchajcie, ja nie chcę dzisiaj mówić na temat różnych darów Ducha Świętego, dlatego że to jest zbyt obszerny temat. W ogóle jeżeli chodzi o chrzest Ducha Świętego, ale ja wierzę, że Bóg pragnie, jeżeli spójrzmy na nasze życie, ja widziałem po samym sobie, czy zauważamy może, że nie jesteśmy aż tak bardzo efektywni w naszym głoszeniu Ewangelii? A może problem polega na tym, że może więcej jest nas niż Ducha Świętego. Słuchajcie, ja wiem to po sobie. Kiedy jest więcej mnie niż Ducha Świętego, to już tak nie jest, słuchajcie. To już nie jest tak dobrze. Zobaczcie, co się stało z Pawłem, z tym prześladowcą chrześcijan. Bracie Pawle! Brat Paweł siedział i płakał, bo był ślepy i nic nie widział. Bracie Pawle! Kiedy stąpiła na brata Pawła, słuchajcie, moc z wysokości, brat Paweł poszedł do synagogi i grozi głosić Chrystusa. Brat Paweł wiedział, co ma robić, słuchajcie. Brat Paweł uciekał przez kilka lat, tułał się po pustyni i Pan Jezus jemu objawiał różne rzeczy, słuchajcie. To jest tak samo naszym udziałem, słuchajcie. Ja nie wiem, słuchajcie, każdy z was, ci z was, którzy przeżyliście chrzest z Duchem Świętym, ja wierzę, że każdy z was ma świadectwo na temat tego, w jaki sposób Bóg działa. Ja wam mogę powiedzieć Na przykład na temat tych Ormian, słuchajcie, mówiłem wam o tych Ormianach. Przyszedł prorok, ostrzegł i słuchajcie, uciekajcie, bo was pozabijają. Uciekli i ich nie pozabijali. Pamiętacie, tutaj był tata, dwa tygodnie temu głosił słowo na temat tego, co się w Bieszczadach działo, słuchajcie. Bóg ich ostrzegł, Bóg im powiedział, słuchajcie, wyjdźcie stamtąd, idźcie do Polski. I naprawdę, słuchajcie, oni posłuchali głosu Bożego i wielkie błogosławieństwo przez to przeżyli. Słuchajcie, ja wam powiem z naszego życia małżeńskiego. Ja nie wiem, czy praktykujecie w waszych małżeństwach, dla tych, którzy nie jesteście małżeństwem, to nie wiem, jak to jest, nie? Ale na przykład my z żoną, słuchajcie, praktykujemy modlenie się razem. Staramy się przynajmniej, nie? I wiecie, pamiętam takie wydarzenie, że jakoś tak nam było dziwnie, ciężko coś, co nie dawaliśmy ze sobą nawzajem rady i zaczęliśmy wołać do Boga, nie? Zaczęliśmy prosić Pana o rozwiązanie i tak jakbyśmy, słuchajcie, normalnie nie byli w stanie się przebić. I nagle po prostu w jakiś taki dziwny sposób obydwoje po prostu w duchu zaczęliśmy się modlić do Pana, wołać do Pana. Słuchajcie, to trwało naprawdę kilka chwil, słuchajcie. Ale po kilku chwilach myśmy obydwoje wstali i myśmy wiedzieli, że sprawa jest załatwiona. W dziwny sposób, słuchajcie, nasza modlitwa, która jest prowadzona w duchu, naprawdę, słuchajcie, burzy warownię złego. Nasza modlitwa w duchu, słuchajcie, porusza ręką Bożą. Słuchajcie, my czasami nie wiemy, o co mamy prosić. Ja wierzę, że Bóg nam dał wielki dar. Jeżeli my sobie z samym sobą, słuchajcie, nie jesteśmy... Słuchajcie, ja sobie sam sobą nie daję rady. Co wtedy robię? Wołam do Boga. Wołam do Boga w uchu. Panie, normalnie, no nie wiem. Ja wam powiem, w momencie, kiedy ja na przykład najlepiej mi jest tak w społeczności z Bogiem, kiedy śpiewam dla Niego. Kiedy wezmę, gram, śpiewam, chwalę Pana Jezusa. Wiecie, kiedy są najlepsze momenty? Kiedy nie jestem w stanie w ludzkim języku przemówić. Kiedy przychodzi, słuchajcie, naprawdę, kiedy mam taką społeczność z Panem Jezusem i kiedy nie jestem w stanie po ludzku gadać. No, to jest naprawdę, nie jestem w stanie po polsku, czy po angielsku, czy po jakiemukolwiek powiedzieć słowa. Tylko to Duch Święty przemawia przez nas. To jest wspaniała rzecz, słuchajcie. Ja dlatego chciałem każdego z nas zachęcić, słuchajcie, ażebyśmy, jeżeli zakopaliśmy ten skarb, słuchajcie, jeżeli zakopaliśmy ten talent, jeżeli żeśmy go zaniedbali, naprawdę, słuchajcie, zachęcam do tego, żeby odkopać, słuchajcie. Zachęcam, słuchajcie, żeby wołać do Pana, żeby słuchajcie, nas obdarzał, słuchajcie. Patrzcie, co Paweł pisał. Patrzcie, co Paweł pisał do Koryntian. Czytaliście kiedyś pierwszy list do Koryntian? Widzieliście, jakie oni mieli problemy w tym zborze? To było straszne, co się tam działo. A zobaczcie, a Duch Święty się pośród nich objawia, dlatego że oni źle z tego korzystali. Ja wierzę, że Bóg, Pan nasz, Pan Jezus pragnie, ażebyśmy prorokowali, żebyśmy, słuchajcie, mówili językami, żebyśmy mieli wykłady snów. Każdemu z nas inaczej, słuchajcie, Pan Jezus będzie przydawał. I ja wierzę, że będzie to służyło i dla nas, jak również dla naszej pracy ewangelizacyjnej. Amen.